kiedy tu przyjechałem w niedzielę po południu, pozdrowiłem stąd mojego znajomego kolegę, profesora, znane nazwisko w Polsce, ale w tej chwili specjalnie go nie wymienię, informując przy okazji, że właśnie rozpoczynam rekolekcję dla księży Marianów, na co on mi w mailu odpisał mniej więcej w ten sposób. Zauważ, że oni dawno odeszli od mariologii. Zdumiałem się. Czy nie uległ jakimś plotkom? Ale potem sobie pomyślałem, a może tak właśnie postrzegają wasze zgromadzenie jako to, które odeszło od mariologii, od kultu maryjnego? W każdym razie absolutnie nie podzielam jego opinii, choć powiem, że jestem wciąż pod wrażeniem i zastanawiam się, na jakiej podstawie takie mocne stwierdzenie padło. Dlatego celowo nie wymieniam tu jego nazwiska, żeby nie wzbudzać jakiejś niechęci. Ale to, drodzy bracia, daje nam trochę do myślenia. Może tak nas właśnie postrzegają. W każdym razie konstytucje mariańskie w numerze 6 stanowią wyraźnie, iż w podążaniu za Chrystusem drogę nam wskazuje i wspomaga nas główna nasza patronka, niepokalana dziewica Maryja. Misterium jej niepokalanego poczęcia jest od samego początku zgromadzenia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania. Przez to misterium Maryja pobudza współbraci do ufności w nieskończoną owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu, do gorącego ukochania czystości serca, do przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania Kościoła w jedności tak, aby był święty i nieskalany. A nieco dalej, w 68 punkcie konstytucje stanowią, iż współbracia powinni starać się o to, by każdego dnia w szczególny sposób oddawać cześć niepokalanej dziewicy Maryi oraz by jej duchem się napełniać. Niech wielkodusznie rozwijają kult, zwłaszcza liturgiczny, Matki Chrystusa i Kościoła, zarówno wewnątrz zgromadzenia, jak i w pracy apostolskiej. Jestem głęboko przekonany, że ten postulat rozwijania kultu, zwłaszcza liturgicznego, Matki Chrystusa i Kościoła, zarówno wewnątrz zgromadzenia, jak i w pracy apostolskiej, jest realizowany. Wskazują na to bardzo liczne fakty, których tutaj nie muszę przywoływać. Dlatego tym większe moje zdumienie taką przestrogą kolegi profesora. Zgromadzenie księży Marianów, które z nazwy ma wpisaną maryjność w swoją duchowość, jest pierwszym polskim męskim zgromadzeniem. Wpisuje się w duchowe dziedzictwo Polski, jakie ono wnosi do Kościoła. A jest nim między innymi szerzenie kultu niepokalanej na długo przed tym, zanim został ustanowiony dogmat niepokalanego poczęcia. Więc już sam ten fakt wskazuje, że zgromadzenie jest maryjne i pielęgnuje tę maryjność w duchu nauki Kościoła. A ponieważ zgromadzenie w przytłaczającej większości aktualnie ma charakter klerycki, bo jak słyszałem, jest niewielu braci, średnio 1 na 20 kapłanów, a zatem większość Marianów, jak zresztą sama nazwa wskazuje, to prezbiterzy, to księża. To też maryjny charakter zgromadzenia ma dla kapłanów duże znaczenie. Wydatnie ubogaca kapłańską duchowość. Czytamy o tym m.in. w dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów Tota Ecclesia, wielokrotnie już tutaj przywoływana. Między innymi w punkcie 68. Duchowość kapłańska nie może być uznana za pełną, jeśli nie bierze poważnie pod uwagę testamentu Chrystusa ukrzyżowanego, który zechciał powierzyć matkę umiłowanemu uczniowi, a przez niego wszystkim kapłanom powołanym do kontynuowania jego zbawczego dzieła. Każdy prezbiter wie, że Maryja jako matka jest także najlepszą wychowawczynią jego kapłaństwa, ponieważ umie kształtować jego kapłańskie serce, chronić je przed niebezpieczeństwami, zmęczeniem, zniechęceniem. Można by tu dorzucić jeszcze zdanie świętego Jana Pawła II z encykliki Redemptoris Mater, że Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Tym bardziej nie przestaje być gwiazdą przewodnią dla kapłanów, dla Marianów. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w dziełku Tajemnica Maryi pisze, że aby wznieść się i zjednoczyć z Bogiem, trzeba posłużyć się tym samym sposobem, jakim On się posłużył, by zstąpić do nas, stać się człowiekiem i udzielić nam swoich łask. A tym sposobem jest właśnie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. A zatem trzeba, jeśli chcemy osiągnąć zbawienie, trzeba nam iść tą drogą, jaką sam Zbawiciel wytyczył, zstępując z nieba na ziemię. Maryja jest jak drabina, po której możemy się wznieść do nieba. Nie bójmy się zatem iść drogą Maryi i przyjść do niej, aby ona poprowadziła nas dalej. Tak jak na jasnogórskiej ikonie, która jest Hodegetrią, Maryja pokazuje drogę do Jezusa. Swoją dużą postacią przykuwa uwagę pielgrzyma, wędrowca, a kiedy pielgrzym zatrzymuje swój wzrok na niej, uważnie się wpatrując, dostrzega ten dyskretny gest pokazujący na Jezusa. Jakby Maryja chciała powiedzieć: On jest drogą, prawdą i życiem. Do Niego idź. To jest właśnie szkoła Maryi, która prowadzi do Jezusa. I mądra, zdrowa maryjność zawsze jest chrystocentryczna. A więc trzeba mądrze iść tą drogą, drogą Maryi. I to jest szczególna odpowiedzialność kapłanów, aby sami kształtowali w sobie zdrową pobożność maryjną i ludzi uczyli zdrowej pobożności maryjnej. Bowiem duchowość maryjna i odpowiadająca jej pobożność maryjna, jak żaden inny wymiar duchowości chrześcijańskiej, jest najbardziej narażony na różnego rodzaju wypaczenia, na różnego rodzaju dziwactwa. Stąd też troska Kościoła, aby kult maryjny był poprawny, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, który osadził mariologię w eklezjologii, trzeba tej reguły się mocno trzymać. Papież błogosławiony Paweł VI w trosce właśnie o poprawność kultu maryjnego wpisanego w eklezjologię wydał adhortację 2 lutego 1974 roku pod tytułem Marialis Cultus, którą dopełnia święty Jan Paweł II encykliką Redemptoris Mater. W tejże adhortacji Marialis Cultus, która, jak mniemam, jest dobrze wszystkim znana, ale nie zaszkodzi powtórzyć istotnych treści kilka, zawarty jest swego rodzaju dekalog zasad autentycznego kultu maryjnego. Kilka z tych zasad jest wprost wyartykułowanych, kilka pozostałych wynika z treści całego dokumentu. W sumie można wymienić 10 takich zasad. Krótko je tutaj przypomnę. Najpierw zasada trynitarna, która oznacza, że pobożność maryjna ma odsłaniać, a nie zaciemniać prawdę o Przenajświętszej Trójcy. Maria jest arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. W niej objawia się majestat boskiej Trójcy i piękno. Maria nie jest czwartą osobą boską. Nie można do Marii zwracać się tak, jakby była czwartą osobą boską, jakby była równa Bogu. A w pobożności ludowej niestety te zjawiska są dość wyraźne i trudno się oprzeć czasem wrażeniu, że Bóg Ojciec to jest tam daleko, Chrystus też, Maria to jest taka bliska, jak się z nią załatwi, to Pan Bóg na pewno się wszystkiemu, do wszystkiego się skłoni. Zresztą mamy też ślady takich wypaczeń tego rodzaju w niektórych pieśniach, jak chociażby Serdeczna Matko, gdzie w kolejnej zwrotce jest takie wyrażenie: gdy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Czyli Maria jest takim arbitrem, taką wyższą instancją, która uspokoi Boga Ojca w jego surowym sądzie. No, to jest takie bardzo ludzkie, bardzo przyziemne podejście do problematyki maryjnej. Druga zasada chrystologiczna, szczególnie mocno eksponowana, już została przeze mnie w jakimś sensie sformułowana właśnie poprzez to, że kult Matki Bożej musi być zorientowany na Chrystusa. Zbliżenie do Maryi jest de facto zbliżeniem do Chrystusa. Maryja sobą nigdy nie przesłania Chrystusa. Jak uczy Sobór Watykański II, ona jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiada, że Maryja jest jak echo. Gdy my wołamy Maryja, ona odpowiada Bóg, czyli zawsze skierowuje nas ku Chrystusowi. Ktoś też powiedział, że Maryja jest jak soczewka, która nie zatrzymuje padającego nań światła w sobie, ale to światło koncentruje i skierowuje do ogniska. Bądź też to światło płynące z ogniska porządkuje i jako wiązkę światła przekazuje dalej. Maryja jest transparentna dla dzieła zbawczego Chrystusa. Nie może więc być taka sytuacja, jakiej byłem świadkiem w naszej z księdzem Czemkiem parafii. W pierwsze soboty miesiąca są adoracje Najświętszego Sakramentu, które zwykle moderują pobożne niewiasty, takie matki Kościoła. No i kiedyś zaszedłem na taką adorację, gdzieś około 8:30, bo ona się kończy apelem jasnogórskim. No trudno mi było nawet jakąś myśl znaleźć, no bo rzeczywiście głośno i dużo różnych treści i fałszowanych śpiewów, no trudno było to słuchać, więc potraktowałem to jako rodzaj umartwienia. No i słucham, jak pobożna niewiasta czyta jakieś rozważania wobec Najświętszego Sakramentu. Obok ołtarza stoi figurka Legionu Maryi, więc nie bardzo wiadomo, czy adorują Najświętszy Sakrament, czy figurkę Matki Bożej. I przez 15 minut, specjalnie zwróciłem na to uwagę, jest jakaś modlitwa, nie wiem, co to była za tekst, jakieś taka modlitwa zwrócona do Maryi przed Najświętszym Sakramentem, odmawiana, gdzie ani razu w tej modlitwie przez trwającej z 15 minut nie padło imię Jezusa. No tak nie może być. To nie jest zdrowa pobożność. Trzecia zasada pneumatologiczna. W kulcie Matki Bożej nie można zapominać, że Duch Święty działa w Maryi i stąd wszystkie jej przymioty. Maryja jest sakrarium Spiritus Sancti, jak określa ją Sobór Watykański II. Mariologowie zauważają, że ta mariologia taka maksymalistyczna, typowa dla XIX wieku, zwłaszcza końca XIX wieku, jako pewne pokłosie romantyzmu, to najprawdopodobniej przeniesienie atrybutów właściwych dla Ducha Świętego, bo jak wiemy, w wieku XIX pneumatologia została trochę zapomniana w teologii, więc atrybuty Ducha Świętego zostały przypisane Maryi. Ale trzeba ten nurt oczyścić. Nie można mylić skutku i przyczyny. To, że Maryja jest najświętsza, to dlatego, że jest przeniknięta Duchem Świętym, a nie sama z siebie. Więc znowu, trzeba dokonywać pewnego oczyszczenia i porządkowania języka i formuł modlitewnych, jakie są w obiegu, jeśli chodzi o kult maryjny. Czwarta zasada eklezjologiczna. mocno wyeksponowana w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Papież Paweł VI zwraca uwagę, że Maria jest wzorem Kościoła, ale jest w Kościele, a nie ponad nim. Jak to wyraził Jan Paweł II, Maria jest gwiazdą przewodnią, która idzie z nami na drodze wiary, w pielgrzymce wiary. Więc Maria należy do Kościoła. Jako matka Kościoła jest w Kościele, jest we wspólnocie. Matka w rodzinie nie stoi na zewnątrz domu, ale jest w środku tego domu, jest, można powiedzieć, w sercu tego domu. Jeżeli chcemy zastosować te kategorie antropologiczne, to właśnie tak należy rozumieć tę czwartą zasadę. Piąta zasada, podana przez papieża Pawła VI, skrypturystyczna, oznacza, że w kulcie maryjnym nie można odbiegać od przekazu biblijnego o Matce Bożej. Wprawdzie ten przekaz jest dość szczupły, dość lakoniczny, ale mamy na kartach Biblii wiele tekstów, chociażby z Księgi Pieśni nad Pieśniami czy Księgi Mądrości, które można trafnie adaptować czy odnosić do Maryi. Natomiast niebezpieczne i wręcz niedopuszczalne jest uciekanie się do różnych aluzji, do różnego rodzaju treści folklorystycznych czy apokryficznych. A w polskiej pobożności maryjnej jest tego dosyć dużo. Maryja jako właśnie Matka Boża Siewna, Matka Boża Zielna, Matka Boża Jagodna, więc właściwie kult agrarny znajduje odzwierciedlenie w kulcie Matki Bożej. Już nie mówiąc o tym, że w poezji mamy wiele też takich obrazów, które w jakimś sensie kształtują świadomość mariologiczną, jak chociażby to, że Matka Boża gdzieś tam na nartach jedzie, za nią wilki czy przed nią wilki i temu podobne historie. Pismo Święte mówi to, co istotne o jej historiozbawczej roli. Kolejna zasada liturgiczna oznacza, że pobożność maryjna musi być podporządkowana liturgii roku liturgicznego, szczególnie Eucharystii. Tak jak cała pobożność ludowa, o czym mówi dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, tak samo pobożność maryjna musi być podporządkowana liturgii. Nie można mieszać nabożeństw maryjnych, zwłaszcza z liturgią Eucharystii. A takich różnych, taką twórczość liturgiczną mamy bardzo często. Kiedyś byłem świadkiem, uczestniczyłem w bierzmowaniu, wiadomo, w miesiącu maju. Więc żeby spełnić podstawową, w cudzysłowie, zasadę liturgiczną duszpasterzy, to znaczy, żeby było jak najszybciej i jak najkrócej, w czasie bierzmowania, gdy biskup bierzmował, śpiewano litanie do Matki Bożej, nabożeństwo majowe w czasie bierzmowania. Dwa w jednym, head and shoulders, prawda? Opowiadał mi też ktoś, ja na szczęście nie byłem tego świadkiem, ale ktoś mi opowiadał, że w jednej z parafii, nie umiem powiedzieć, gdzie to było, mniejsza o to, dość powszechną praktyką jest, zwłaszcza w Adwencie, śpiewanie godzinek w czasie mszy świętej zamiast śpiewów w poszczególnych częściach. Jest chyba 7 części godzinek, więc na wejście pierwsza część godzinek, zamiast chwał na wysokości druga, zamiast psalmu trzecia na ofiarowanie i tak dalej. Więc całe godzinki prześpiewali w czasie mszy świętej. Kolejna zasada antropologiczna stanowi, że Maryję trzeba postrzegać jako realnego człowieka w realiach jej epoki, jako realną kobietę, która zmagała się ze wszystkimi ograniczeniami swoich czasów, kultury i życia. Tymczasem hołdujemy wciąż pobożności XIX-wiecznej, właśnie pobożności tej atrybucyjnej, maksymalistycznej, które z Maryi czynią nadczłowieka. Maria jest najświętsza, Maria jest najpiękniejsza, najwspanialsza. Jakkolwiek jest to prawdą, to jednak ten przymiotnik w stopniu najwyższym sprawia, że możemy jedynie ją podziwiać, ale nie naśladować. Ten ideał zostaje tak wysublimowany, że Maria staje się obiektem podziwu, zachwytu, a nie naśladowania. Tymczasem naśladowanie stanowi istotę pobożności maryjnej. bardzo stanowczo sprzeciwiła się takiemu podejściu do Matki Bożej święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która już na łożu śmierci, słysząc rozmowę z sióstr o tym pięknie Maryi, zachwycanie się jej pięknem, tą jej wyniosłością, święta miała powiedzieć, ona jest bardziej matką niż królową. I tak trzeba na Maryję patrzeć, jako realną kobietę, jako matkę, a nie tylko wyniosłą, dostojną królową, którą, od której trzeba raczej uciekać, bo poraża jej majestat. Kolejna zasada, którą znajdujemy na kartach Marialis Cultus, to zasada ekumeniczna, wzbudzająca czasem wiele kontrowersji. Otóż w pobożności maryjnej należy unikać wszystkiego, co wskutek zafałszowania lub jednostronności mogłoby zniechęcać naszych braci w wierze należących do innych wyznań chrześcijańskich. Jeżeli uznajemy, że Maryja jest matką Kościoła, to cześć jej oddawana nie może dzielić Kościoła. Jeżeli też zachowamy zasadę biblijną, a więc mówimy o Matce Bożej tak, jak mówi Pismo Święte, zachowamy również zasadę ekumeniczną. Na treści mariologiczne osadzone w Biblii zgodzą się nasi bracia protestanci, już nie mówiąc o prawosławnych. Natomiast oni ze zdumieniem czasem patrzą na naszą właśnie tą maryjną twórczość, która daleka jest od Biblii, od teologii także. Dziewiąta bodajże zasada, jeśli dobrze liczę, zasada naśladownictwa. Już o niej częściowo wspomniałem, mianowicie chodzi o to, że sednem kultu maryjnego jest nie tyle podziwianie, zachwycanie się Maryją, co odwzorowywanie w sobie jej postaw, naśladowanie jej. Ona jest właśnie, jak powiedziałem, tą gwiazdą przewodnią, za którą trzeba iść, trzeba ją naśladować. Od niej się uczyć właściwych postaw teologicznych, teocentrycznych i chrystocentrycznych. No i wreszcie zasada, która jest w pewnym sensie wydedukowana z całości tego dokumentu, to mianowicie zasada hierarchii nabożeństw. Otóż nie wszystkie nabożeństwa maryjne, nie wszystkie praktyki maryjne mają jednakową rangę i jednakową wartość z uwagi na wspomniane wcześniej zasady. Natomiast szczególnie w kulcie maryjnym polecane są te, które spełniają właśnie kryterium trynitarne, chrystologiczne, pneumatologiczne, biblijne i liturgiczne, jak również antropologiczne, a więc Anioł Pański, Różaniec, Magnifikat. Szczególnie te należałoby pielęgnować, rozwijać jako najbardziej poprawne formy pobożności maryjnej. Żywe zainteresowanie mariologią wykazuje również święty Jan Paweł II. To przekłada się z kolei, to wszystko, co on pisze i uczy na temat Matki Bożej, przekłada się na praktykę życia duchowego, którą zwykło się określać jako pobożność maryjna. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater w 48 punkcie mówi wprost o duchowości maryjnej jako życiu z wiary i odpowiadającej jej pobożności maryjnej. Więc rozróżnia duchowość maryjna jako szersze zagadnienie i pobożność maryjna jako praktyka związana z osobą Matki Bożej. Sam Jan Paweł II jest wyśmienitym wzorem i przykładem uporządkowanej, poprawnej mariologii, czego wyraz znajdujemy nie tylko w jego dokumentach, wśród których na uwagę zasługuje encyklika Redemptoris Mater czy list Rosarium Virginis Mariae, w którym dokonuje gruntownej przebudowy struktury Różańca Świętego, co trzeba też uznać za wielki akt odwagi, żeby się zmierzyć z kilkusetletnią utrwaloną tradycją, ale także niezliczone alokucje Jana Pawła II, na temat Matki Bożej, zawarte szczególnie w zakończeniach niemal wszystkich jego dokumentów oficjalnych, jak i wystąpień. Jeśli chodzi o nauczanie Jana Pawła II, to warto zauważyć jedną rzecz, że Ojciec Święty Jan Paweł II bardziej wydaje się opowiadać za maryjnym wymiarem życia czy duchowości chrześcijańskiej, aniżeli za duchowością maryjną jako taką. Zwrócił na to uwagę m.in. w katechezie środowej 15 listopada 1995 roku, stwierdzając, że wymiar maryjny przenika całe życie Kościoła. Przepowiadanie słowa, liturgia, różne praktyki charytatywne i kultowe, wszystko to wzbogaca się i odnawia dzięki więzi z Maryją. Można by więc postawić pytanie, czy Ojciec Święty interesuje się bardziej duchowością maryjną, czy też skłania się ku maryjnemu wymiarowi duchowości chrześcijańskiej. Problem wydaje się czysto teologiczny, poniekąd metodologiczny, ale de facto ma istotne znaczenie dla kształtowania właściwych postaw duchowych. Jeżeli bowiem mówimy, że duchowość chrześcijańska ma maryjny wymiar, to oznacza, że jak przed chwilą Ojciec Święty powiedział w tym cytowanym przed chwilą fragmencie, wszystkie aspekty życia duchowego są przeniknięte, wzbogacone dzięki więzi z Matką Bożą. Natomiast mówiąc o duchowości maryjnej, możemy sprawiać wrażenie, że jest to jakaś odrębna duchowość od duchowości chrześcijańskiej, że mamy duchowość chrześcijańską i obok niej, czy w ramach niej, odrębną duchowość maryjną. Można by więc powiedzieć, że mamy osoby, które żyją duchowością eucharystyczną na przykład i duchowością maryjną, duchowością kapłańską i duchowością maryjną. Takie rozróżnienie, od razu wyczuwamy, jest niezasadne. Nie ulega więc wątpliwości, że święty Jan Paweł II opowiada się za maryjnym wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Ten problem został podjęty przez najwybitniejszych mariologów i teologów duchowości, którzy brali udział w kongresie mariologicznym i maryjnym w Divino Amore pod Rzymem w 2000 roku. I z tej okazji Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna przygotowała specjalny dokument, zresztą opublikowany przez współbrata księdza Janusza Kumale w jednym z numerów Salvatoris Mater. Tam można to znaleźć, w tej chwili nie pamiętam, gdzieś z 2001 roku. Dokument pod tytułem Matka Pana, Pamięć, Obecność, Nadzieja i w podtytule Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi. Ten dokument jest w pewnym sensie takim kompendium współczesnej posoborowej mariologii. W tymże dokumencie czytamy, że oba wyrażenia, a więc duchowość maryjna i maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, są prawidłowe. Pierwsze, duchowość maryjna, używana wielokrotnie przez Jana Pawła II, jest prostsza i bezpośrednio wskazuje na specyficzny aspekt maryjny, który ma być uwypuklony. Drugie wyrażenie, maryjny wymiar duchowości, jest bardziej złożone. Podkreśla jedność duchowości chrześcijańskiej, podatne jest jednak na dalsze uszczegółowienia oparte na doświadczeniu historycznym oraz ukazuje, że duchowość chrześcijańska, która bierze początek od Chrystusa i do Niego stale się odnosi, ma w sobie wymiar maryjny, który nie jest jednak czysto opcjonalny. A więc ten wymiar maryjny głęboko wpisuje się w duchowość chrześcijańską. Każdy, kto żyje duchowością chrześcijańską, nie może odrzucić pobożności maryjnej, nie może jej zanegować, bowiem to by zubożało całą duchowość maryjną. Święty Jan Paweł II podczas wizyty na papieskim Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie 10 grudnia 1988 roku właśnie na ten temat powiedział: na polu duchowości, która budzi dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia wymiaru maryjnego w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa. W ten sposób, jak widać, święty Jan Paweł II jednoznacznie opowiedział się za potraktowaniem mariologii jako swoistego klucza hermeneutycznego dla teorii i praktyki życia duchowego. W realizacji bowiem powszechnego powołania do świętości odwoływanie się do orędownictwa Maryi, a zwłaszcza odwzorowywanie jej postaw, zawsze orientuje nas na Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. I w tym sensie właśnie papież mówi o szkole Maryi, w którą się oddajemy, do której w pewnym sensie należymy. I to pojęcie szkoła Maryi szczególnie mocno wybrzmiewa w liście Rosarium Virginis Mariae. Podsumowując nasze rozważanie, przywołajmy testament Jezusa zawarty w 19 rozdziale Ewangelii Janowej. Pan Jezus z krzyża do swojego ucznia mówi, najpierw do matki mówi: niewiasto, oto syn twój, a następnie do swego umiłowanego ucznia: synu, oto matka twoja. I jak konkluduje bohater tego wydarzenia, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To znaczy wprowadził ją do swojego domu, wprowadził ją do swojego życia. I to jest ten nieodzowny element kapłańskiej i zakonnej duchowości. Wprowadzić Maryję do swojego życia, swojej duchowości, swojemu życiu duchowemu, nadać wymiar maryjny, który przenika wszystkie aspekty, wszystkie wymiary naszej egzystencji. I chciałbym zakończyć tę refleksję, zanim jeszcze pojawią się pytania, pewnego rodzaju modlitwą, jaką w liście na Wielki Czwartek 1982 roku zawarł święty Jan Paweł II. Nie wiemy, czy w wieczerniku Wielkiego Czwartku była matka twoja, a jednak przez nią szczególnie błagamy. Cóż może być jej bliższego, jak ciało i krew własnego Syna powierzone apostołom w eucharystycznej tajemnicy? Ciało i krew, które nasze kapłańskie ręce składają wciąż w ofierze za życie świata. Więc przez nią wszyscy dziś szczególnie dziękujemy Ci i przez nią błagamy, aby odnawiało się w mocy Ducha Świętego nasze kapłaństwo, aby tętniła w nim stale pokorna, lecz mocna pewność powołania i posłannictwa, aby rosła gotowość świętej służby. I obiecane pytania. Pierwsze. Czy i ewentualnie w jakim stopniu o mojej decyzji wstąpienia do tego zgromadzenia zadecydował jego charakter maryjny? Drugie. Co dla mnie i dla mojego życia duchowego oznacza dogmat niepokalanego poczęcia? I trzecie. Którą z praktyk pobożności maryjnej lubię najbardziej? Dlaczego?